innej strony.
Cześć i czołem, witamy się z wami po 2 tygodniach przerwy. Dzisiaj w komplecie przy mikrofonach
Dawid Komorowski,
Julia Panicz
i Karolina Skulska. I dzisiaj będziemy mieć znów wyjątkowy odcinek, bowiem zaprosiło nas do współpracy wydawnictwo Pruszyński Iska i sobie powiemy o ich jednej książce, którą nam zaoferowali na ten odcinek. Zanim jednak o tej książce, to będą aktualności, a zanim aktualności, to jeszcze pozdrawiamy naszego wiernego słuchacza, tatę Julii.
W zeszłym tygodniu obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny i właśnie z tej okazji strona lubimyczytać.pl przygotowała dla wszystkich czytelników swoich i nie tylko swoich taki mały zestaw książek, które chyba idealnie odzwierciedlają właśnie tę porę roku. I taki mały spis ja tutaj wam teraz zaprezentuję, albo przynajmniej postaram się zaprezentować. No i pierwszą pozycją jest Dziki Ogród Łukasza Łuczaja z wydawnictwa Nasza Księgarnia. I to jest po prostu taki poradnik, jak ładnie można ten nasz ogród ewentualnie urządzić. No bo to jest też chyba taka pora, kiedy ludzie mogą wracać do tego przykrego obowiązku, a może no w sumie ci, którzy wracają, to raczej nie do przykrego obowiązku, a do czystej przyjemności. Wielka Księga Prawdziwych Tropicieli Adama Wajraka, to jest autor nam chyba dosyć znany, od wydawnictwa Agora. To jest książka, która opowiada, że nie musimy wyjeżdżać z naszego kraju, żeby poznać różne sekrety lasu. Chodzi tutaj o ciekawe rośliny, ciekawe również zwierzęta, które możemy przecież spotkać na naszej drodze w trakcie naszych, no powiedzmy nawet i wędrówek. Trzecią pozycją jest O ziołach i zwierzętach Simony Kossak z wydawnictwa Marginesy. Tutaj również będziemy czytać o zwierzętach różne, różniaste opowieści. Podobnie jest i również w książce Ogród Hiroko Oyamady od wydawnictwa Tajfuny. To jest właściwie zbiór takich 15 opowiadań tej japońskiej autorki i te przedstawione historie traktują o rodzinie, macierzyństwie, o starości, codzienności w sumie opisanej w taki sposób dziwny, tajemniczy, abstrakcyjny. Taki mamy opis od producenta. Jest też coś dla dzieci. Muminek i Wiosna Niespodzianka. Czytałyście Muminka kiedyś?
Oczywiście,
no ba.
Że tak.
No ba! A coś pamiętacie z tego Muminka?
Włóczy kija.
Włóczy kija. Julia?
Śpiące Muminki na zimę.
Śpiące Muminki na
znaczy,
zimę.
Generalnie Muminki to jest taka bajka, która mi się kojarzy z dzieciństwem i bardzo miło wspominam.
I właściwie kojarzyć z wiosną cały czas, bo muminki no. Budziły się na wiosnę.
No właśnie, no to w tym wypadku również się budzą na wiosnę. Książka Wiosna Aliego Smitha od wydawnictwa WAB. Tutaj również mamy dużo historii o wiośnie, rzecz jasna, ale też Tajemniczy Ogród się pojawia w tym zestawieniu od Frances Hodgson Barnett z wydawnictwa MG. Tajemniczego Ogrodu chyba nie musimy przedstawiać, bo to jest lektura dosyć znana i nie tylko, wydaje mi się, uczniom szkoły. Już nie pamiętam jakiego stopnia. Podstawówki, liceum, nie wiem, gdzie byście miały Tajemniczy Ogród.
Nie wiem, ale szczerze nie czytałam.
Nie czytałaś?
A to była jedna z moich ulubionych lektur w podstawówce.
A widzisz, a u mnie zupełnie odwrotnie. No, ale Dawid, to chyba nic nowego.
Właśnie, Dawid nie jest wielkim fanem lektur szkolnych, ale muszę powiedzieć, że bardzo wiosenne.
O, przepraszam.
To teraz muszę
ja lubię lektury szkolne, ale niektóre.
To teraz muszę zapytać, jaka była wasza ulubiona lektura szkolna w podstawówce?
W podstawówce?
Ojej, kiedy to było?
To jest ciężkie pytanie. My już tacy starzy nie pamiętamy tych książek, które były w podstawówce. Szczerze, ja naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Wiem, że na pewno miałem Pinokio. Ale czy to była moja ulubiona lektura, to
znaczy,
nie wiem.
Ja na pewno z takim sentymentem wspominam Akademię Pana Kleksa.
O.
No.
Okej.
Okay. Dawid pewnie nic nie czytał. Ile to
no właśnie.
Ja pamiętam Dywizjon 303, ale to już było gimnazjum.
No właśnie, to gimnazjum. Tak za wcześnie.
A może faktycznie w podstawówce nic nie czytałem, dlatego nic nie pamiętam. Nie przepuszczali.
Z Dawid łaski, miał
tak.
Kodę.
Z łaski mnie przepuszczali, tak.
Dawid na kodach, ale muszę powiedzieć, że bardzo wiosenne to zestawienie. Takie akurat w sam raz na ten marzec, budzenie się do życia po zimie.
Tak jest. Naszych umysłów, nie tylko kwiatów.
Prawda.
Patrz, jakie zdanie ładne ułożyłem. Dziękuję.
To ja mam mniej przyjemne informacje, znaczy zależy dlaczego przyjemne, dlaczego nieprzyjemne. Mogą, nie, w sumie nie wiem, czy mogą być przyjemne dla studentów dziennikarstwa naszego uniwersytetu. Nie pamiętam już na jakim przedmiocie była ta lektura, ale jedną z książek, które my musieliśmy przeczytać a propos lektur, to były Resortowe dzieci Doroty Kani. I chyba żadne z nas nie wspomina tego zbyt przyjemnie, tak a propos lektur szkolnych. Więc dla tych, którzy chcą uniknąć czytania tego, TVP wychodzi z propozycją, znaczy właściwie z ofertą, bo w ramówce pojawi się seria reportaży opierających się właśnie na książce Resortowe dzieci Doroty Kani, która opowiada, znaczy myślę, że podkreślę to jednym zdaniem, którym też autorka opisuje tę książkę, że resortowe dzieci to ludzie, którzy mają ideologiczne pokrewieństwo ze służbami specjalnymi PRL-u i są obecni w świecie mediów, polityki, służb, biznesu i właśnie autorka odkrywa te osoby.
Wydaje mi się, że to było na Historii Mediów z doktorem Knochem.
Tak, tak. Ja tylko mogę powiedzieć, że to też nie jest jedna książka, tylko seria książek, bo wiem, że to chodziło o dziennikarzy, ludzi chyba też w ogóle z obozu władzy.
Kilka pozycji jest.
Tak, wydaje mi się, że każda książka to osobna dziedzina.
No więc słuchacze będą mieli okazję się zapoznać z tymi reportażami.
Dlatego nie wiedziałam, czy to uznawać za przyjemne, czy nieprzyjemne, bo to jest z jednej strony przyjemne, bo nie trzeba tego czytać, ale z drugiej strony nieprzyjemne, bo trzeba będzie to obejrzeć.
To do oceny pozostawiamy naszym słuchaczom i tym, którzy zdecydują się na obejrzenie tego.
Lub na przeczytanie.
Tak jest.
Yeah!
Wracamy do was, drodzy słuchacze, przy mikrofonach.
Karolina Skulska.
Dawid Komorowski.
I Julia Panisz. Zamieniliśmy się?
Tak.
Dobrze, to niech tak będzie. To jest oczywiście audycja z innej strony. No i właśnie, wspominaliśmy o tym, że to jest evenement, albo jak to Julia ładnie powiedziała, evenement? Nie.
Evenement.
Dobrze, to ja może
tego nie...
O, to już ładniej. No właśnie, przeczytaliśmy wszyscy w trójkę jedną książkę, nad którą wreszcie będziemy mogli sobie troszeczkę podyskutować. Oddam w sumie głos Julii, która przygotowała profil autorki książki, o której będziemy wspominać. A cóż to za książka, Julio?
Właściwie autorki, narratorki i głównej bohaterki. Książka, którą poleciło nam wydawnictwo, to jest Jeanette McCurdy, Cieszę się, że moja matka umarła. I jest to książka o Jeanette McCurdy, która...
Ja tylko dodam, że to jest nowość, bo to się ukazało na rynku w lutym tego roku.
Tak, i już zbiera bardzo pozytywne recenzje. Dość szybko się sprzedaje. W Stanach chyba było bestsellerem w ogóle. Myślę, że w Polsce niedługo też wkroczy na tą listę. Czy któryś z was oglądało kiedyś iCarly?
Nie.
Kojarzę, że było coś takiego. Możliwe, że widziałem jakieś odcinki, ale no namiętnie tego nie oglądałem.
Więc Jeanette McCurdy grała tą blondynkę, koleżankę głównej bohaterki serialu i właściwie stąd jest znana. W sumie najbardziej rozpoznawalna jest właśnie z tego serialu, czy z jego kontynuacji Sam & Cat, w którym grała z Arianą Grande. Książka opowiada o horrorach, ja bym to nazywała horrorach, aktorstwa dziecięcego, o takiej obsesji, często obsesji rodziców, a niekoniecznie samych aktorów na punkcie sławy i całej jej drodze do kariery.
Ja bym chyba jeszcze dodał toksyczną relację z jedną osobą.
Tak jest.
Co do autorki, to zaczęła grać w wieku chyba 8 lat już, nie? Coś takiego.
7-8 lat miała.
7-8 lat, tak. Co jest ciekawe, jak wejdziemy na jej stronę na Wikipedii, jest tam informacja, która nie znalazła się w książce, ponieważ według Wikipedii, to jest podane z jakiegoś wywiadu sprzed lat, że zdecydowała się na aktorstwo po obejrzeniu Gwiezdnych Wojen i zainspirował ją Harrison Ford. A właściwie z książki wychodzi zupełnie inna historia i że do tego aktorstwa jej w ogóle nie pchało. Więc myślę, że to jest takie preludium tego, o czym jest ta książka.
Tak, to jest prawda. Chociaż chyba, no właśnie, ja też mówiłem o tej toksycznej relacji z matką. Właściwie cała książka zaczyna się od sceny, w której cała rodzina właśnie głównej bohaterki, można powiedzieć, autorki, narratorki, spotyka się przy łożu śmierci matki, z którą związana jest chyba cała historia Jeanette McCurdy. No właśnie, mówiłem, że to jest toksyczna relacja, bo też zaraz po tej scenie, na łożu właśnie tej matki, przenosimy się do tych dziecięcych lat i do takich najwcześniejszych, kiedy Jeanette McCurdy miała ile? 4, czy nawet 5, czy może 6 już lat. I matka stwierdziła, że po prostu jej córka zostanie małą aktoreczką, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Tak, ona miała bodajże 4 lata.
Tak, a powodem było głównie to, że matce się nie udało właśnie zrobić takiej kariery aktorki, bo mówiła, że no wyszła za nie tego człowieka, za jakiego w sumie by chciała, który no teoretycznie zmarnował życie i dlatego te chyba wszystkie nadzieje i niespełnione ambicje, właściwie tak bym to nazwał, chciała przelać na swoją córkę.
Pełna zgoda, Dawid, zwróciłeś uwagę na tą pierwszą scenę, która tak, to jest jakim też preludium do dalszej historii. Zwróćcie też uwagę na tytuł. Cieszę się, że moja matka umarła. No to już sugeruje nam jawnie, o czym może być ta książka i myślę, że bardzo fajnie łączy się właśnie z tą pierwszą sceną. Absolutnie powiedziała, że z jednej strony jest to książka właśnie o tym aktorstwie, o tych problemach dzieci aktorów, które nie zawsze chcą pójść na tą scenę aktorską, a z drugiej strony właśnie jest to opowieść o trudnej relacji z matką. Zanim przejdziemy dalej do opowiadania tej książce, mam do was pytanie, czy w ogóle słyszeliście wcześniej o tej książce, czy dowiedzieliście się dopiero, jak dostaliśmy maila z wydawnictwa, za którego serdecznie dziękujemy.
Ja się dowiedziałam, jak dostałem maila z wydawnictwa, to nie będę kłamał.
A ja słyszałam dużo wcześniej, jeszcze zanim przetłumaczono ją na język polski, bo mnie od razu ten tytuł jakby rzucił mi się w oczy. Dlatego, że mamy takie trochę tabu, że po pierwsze o zmarłych mówi się albo dobrze, albo wcale, a po drugie o rodzicach, które jest tak samo. Że kiedy ktoś wychodzi ze swoją historią rodzinną, kiedy ktoś się dzieli swoimi traumatycznymi przeżyciami, to nie zawsze jest dobrze odbierany. A autorka wyszła na przekór tego tabu po prostu w genialny sposób, swoją drogą, i włamała wszystkie chyba drzwi i okna, jeśli chodzi o tytuł.
Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle tydzień przed tym, jak dostaliśmy tego maila z wydawnictwa, ja sama przeczytałam tą książkę. No, zostało mi to polecone przez kogoś, żeby po prostu to przeczytać jako bestseller. Z jednej strony biografia, z drugiej strony też książka psychologiczna, z której my jako ludzie możemy sporo wyciągnąć. Kiedy dostaliśmy tego maila z wydawnictwa, też tak uśmiechnęłam się pod nosem, że kurczę, ta osoba, która mi to polecała, miała rację, że to jest bestseller. I faktycznie ten tytuł to jest arcymistrzostwo świata i po przeczytaniu tej książki jeszcze się bardziej utwierdzam w przekonaniu, że zrobiła to świetnie i tak jak Julia powiedziałaś, wyłamała drzwi i okna.
Zdecydowanie. Ja jeszcze chcę wrócić do tego, jak powiedziałaś o tych jakby dwóch wątkach, które się toczą w tej książce, jakby dwóch jej aspektach, czyli toksyczne relacje z matką oraz tutaj to parcie na to aktorstwo. Myślę, że ja bym dodała do tego jeszcze dwa aspekty. Jedno jest trochę podobne do tego drugiego, o którym mówiłaś, czyli my się skupiliśmy tutaj na aktorstwie, ale myślę, że z tą książką utożsamiają się wszyscy, którym rodzice narzucali studia, pomysł na przyszłość, pracę, karierę.
Partnera.
Partnera, jakiekolwiek ważne decyzje życiowe mogą spokojnie się z tą książką utożsamiać i z autorką. A druga sprawa, to mnie na przykład poruszyła też kwestia realiów dziecięcego aktorstwa. Niektóre momenty, w których opisywała jakby spotkania ze scenarzystami i ogólnie na planie, mną wstrząsnęły. Chociażby scena, w której stała przez ileś tam godzin jako statystka na pustyni, spocona, brudna, znaczy na takiej prowizorycznej pustyni chyba. I jako jedyna nie mogła się ruszyć, ponieważ była tylko statystką.
Tak, szczególnie, że w tym środowisku utarło się, że jest presja ze strony twórców, którzy najbardziej lubią dzieci, bo tutaj się odnoszę do tego aktorstwa dziecięcego, najbardziej lubią młodych aktorów, którzy nie sprawiają problemów i po prostu siedzą cicho i wykonują polecenia.
Tak, to było wielokrotnie powtarzane i im nam wstrząsnęło.
Tak. No to prawda, bo my często oglądając seriale, choćby na Netflixie, nie zdajemy sobie sprawy, ile ci młodzi aktorzy muszą poświęcić i nie zawsze jakby też chcą. Więc w tej książce myślę, że to było świetnie ukazane i jeszcze wrócę właśnie do tego, co powiedziałaś, że może się każdy w sumie utożsamiać, bo no w zasadzie komu z nas siedzących tutaj dzisiaj przy mikrofonach, nie wiem, rodzice czegoś nie nakazali. To jakby zapewne i tobie Dawid, i tobie Julia kiedyś takie sytuacje się zdarzały i myślę, że naszym słuchaczom również. I to jest jeden z powodów, dla którego uważam, że warto sięgnąć po tę książkę, bo ona świetnie pokazuje właśnie te problemy i w aktorstwie, i na linii właśnie rodzic-dziecko.
Tak jak ty powiedziałaś, że każdemu z nas się przydarzyło to, kiedy rodzic coś nam ewentualnie kazał zrobić, to tylko bym chciał dodać, że może nie też w takiej skali, że tak, w mniejszym lub większym stopniu, nie, no bo w tak. takiej skali, bo to była naprawdę chora relacja. I chyba o niej najwięcej mówi stosunek głównej bohaterki z babcią swoją. Kiedy pamiętam, jechała samochodem i rozmawiała telefonicznie. Babcia, która właściwie miała wszystkie te same cechy charakteru, co jej matka. I właśnie jeśli chodzi o tę toksyczną relację, tylko że główna bohaterka nie zauważała tego, jak się zachowuje jej matka z tego względu, że ją bardzo kochała i właściwie stawiała ją na takim piedestale, no to było takie no, bardzo niezdrowe podejście, mam wrażenie.
Absolutnie, no ona była też nie do końca świadoma tego, co się dzieje, a no zarówno jej babcia, jak i jej matka no, miały takie tendencje do zachowań, powiedzielibyśmy, trudnych i niezrozumiałych często dla nas. Co mnie osobiście rzucało się też w tej książce w oczy, czytając to w jaki sposób realny ona to opisywała, te wszystkie sceny właśnie, czy to jak była statystką, wspomniałaś o tej pustyni, czy sceny jak wyprowadzała się i kupowała mieszkanie. Wszystko było bardzo realne i też no, myślę, że pokazywało w dużej mierze ten trud.
Trud w relacji z matką?
Trud w relacji z matką i też trud właśnie tego dążenia do spełnienia zachcianek swojej matki.
Tak, ja jeszcze w tym kontekście bym powiedział, że ta książka jest też troszeczkę o trudach dorastania w takich niezbyt komfortowych warunkach, w których człowiek nie może się otworzyć, bo właściwie cały czas słyszy, albo może nie słyszy, a czuje na swoim karku oddech rodzica.
Tak, zdecydowanie. Ja bym chciała się was zapytać, jaka scena wam najbardziej zapadła w pamięć?
No powiem tobie szczerze, że właśnie chyba ta rozmowa telefoniczna z babcią, bo tak jak mówiłem, główna bohaterka nie rozróżniała, co jest dobre, a co złe dla niej właśnie w kontakcie z rodziną. I właśnie kiedy mówi o tym, że kiedy jej matka coś jej kazała, no to znaczy, że mamusia ją kocha i to jest wszystko dla niej najlepsze, dlatego mamusia się stara. Natomiast kiedy babcia jej coś kazała, to chyba ją wprost nazwała głupią staruchą? Jeśli się
tak,
dobrze,
tak, tak, padło tam takie określenie. Tak.
No właśnie, i to chyba było to, co mną najbardziej wstrząsnęło.
Mi się przypomina scena, kiedy autorka przyszła ze swoim scenariuszem do swojej mamy. I to było coś, co ona wolała robić. Wolała pisać. I sama powiedziała, że to ją uspokajało. I ta tyrada jej matki o tym, że nie, rzuć to, to nie jest samo co aktorstwo, było takim elementem zapalnym dla mnie.
Mhm. A pamiętacie scenę z lodami kokosowymi?
To jest to, o czym Dawid właśnie przed chwilą mówił, że jeżeli mamusia coś kazała, to mamusia tak wie lepiej.
Ja może słuchaczom przedstawię, o czym jest ta scena, bo oni pewnie się teraz siedzą i zastanawiają, kurczę, o jakich lodach kokosowych oni mówią.
Mi się dopiero teraz przypomniało.
No widzisz, ja też czytałam to z miesiąc temu i też w sumie jak zadałaś to pytanie o te sceny, to musiałam się chwilkę zastanowić. Po prostu chodziło o to, że matka zabrała naszą Net. Autorkę tytułową bohaterka i zabrała ją na lody po prostu. No i siedzą w tej lodziarni i no i dochodzi do momentu, kiedy one mają wybrać sobie smak tych lodów. No i matka powiedziała, że dla córki kokosowe, a ona tak naprawdę nie chciała tych lodów kokosowych, tylko jakieś tam inne. No ale przecież ty lubisz tak lody kokosowe, mama jej powiedziała. I to jest też to, że ta nasza bohaterka bała się trochę przeciwstawić temu, co jej mama nakazuje. I to ta scena właśnie z lodami bardzo fajnie ukazywała tą relację. Wrócę do tego pytania, Julia, co zadałaś odnośnie tych scen, bo ja też czytałam tą książkę trochę może subiektywnie patrząc na to, z pewnych względów jakby jakichś tam może prywatnych, może osobistych i tak dalej. I rzeczywiście potrafiłam zauważyć, jak wiele rodziców dziś współcześnie postępuje tak jak matka naszej bohaterki. Że jest bardzo wiele rodzin, w których takie coś jest czymś notorycznym i ja autentycznie miałam flashbacki tutaj z pewnych sytuacji, na przykład z życia. Ale taka scena, która właśnie najbardziej mi zapadła w pamięć, to były właśnie lody kokosowe. No i oprócz tego też te sceny, jak ona jeszcze była statystką, młodą, początkującą aktorką i mimo tego, że ona, kurczę, się bardzo męczyła, to robiła to, żeby zaspokoić chore ambicje swojej matki, która sama była niespełnioną aktorką.
Taka, co ciekawe, w pewnym momencie ona myślała, że to są jej ambicje. Ambicje matki są jej ambicjami i ona dopiero z biegiem czasu, z biegiem opowiadania tej historii, ona zaczynała rozumieć, że to tak chyba nie do końca
ona
wygląda.
Ona się troszeczkę zdezindywidualizowała.
Tak, trudne słowo.
Tak jest.
Stała się bardziej niezależna.
Utraciła tożsamość.
Tak, to jest też widoczne w scenie, kiedy przechodzi na pierwszą dietę, bo to też jest bardzo ważny wątek w tej książce, czyli takie toksyczne, obsesyjne dążenie do wyglądu idealnego. Jak ona to często...
Co było życzeniem jej matki.
Tak, bo jej matka sama była na diecie od nie wiadomo ilu lat. I to do tego jeszcze takiej bardzo rygorystycznej, wręcz katroniczej diecie. Pamiętam, jak ona poszła do lekarza. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedy...
Do dietetyka.
Do lekarza chyba, tam był zwykły lekarz rodzinny, który powiedział...
Okej, mówisz o tej scenie, co tam mierzyli, ważyli,
tak,
okej.
Tak. Mhm. I mówią, że pani córka jest zdecydowanie za chuda. I to nawet to nie powstrzymało matki przed dalszym naciskaniem. Ale mówiliście o tych ambicjach, że to były ambicje matki, to jak czytacie, to zauważacie, że matka nie wyszła z propozycją tych diet. Ona to zaproponowała, znaczy Ned wyszła z tym sama, tylko po to, żeby mieć jeszcze jeden powód, żeby mama była z niej dumna.
Tak, żeby ją uszczęśliwić.
No i widzicie, siedzimy w tym studiu już kilkadziesiąt minut i tak naprawdę jeden, drugi, trzeci, czwarty wątek to pokazuje, że ta książka jest tak naprawdę pełna różnych takich historii.
Tak, natomiast no osioł tej fabuły, znaczy, no może nie fabuły, bo to nie jest książka fabularna, tylko autobiografia. No osioł tej biografii jest matka, osoba matki.
I aktorstwo dziecięce.
Chociaż on nie tylko, ja bym powiedział, że w ogóle branża, tak? Bo przecież tam też mieliśmy wątki, w których młoda Janet zaczyna startować na rynku muzycznym i zaczyna śpiewać piosenki, nagrywać albumy.
Tak, ale w sumie to też się łączy z tą matką, więc ja się zgadzam z Dawidem, że ta matka łączy wszystkie wątki w tej książce i wokół niej się tak naprawdę dzieje. I matka Janet zmarła w 2013 roku, a książka wyszła po 9 latach, czyli jakby ona cały czas przez te 10 lat, znaczy 9 właściwie, bo pewnie zaczęła pisać rok wcześniej, czy tam wcześniej wiele, przez te lata musiała jakby przepracowywać to wszystko, żeby odważyć się to spisać na papierze.
No tak, to jest bardzo trudne, bo ona ma bodajże 32 lata teraz, chyba 91 rok jest urodzenia jej. I nie dość, że przez 22 lata żyła z taką presją ciągle i jakby no, nie miała za bardzo zbyt wiele do gadania. Można powiedzieć nawet już po przekroczeniu progu pełnoletności przecież co było, jak ona się wyprowadziła, matka do niej się wprowadzała i tak dalej, i tak dalej. No i w 2013 roku umiera ta jej matka. No i ona nagle musi przepracować całe 20 lat i to jest według mnie straszne i jak czytałam tą książkę, to jej współczułam po prostu, tak po ludzku.
No to była bardzo smutna pozycja, właściwie od samego początku do samego końca.
I bardzo wciągająca tym swoim smutkiem, to znaczy przez to, że ona była tak realnie napisana, jak Karina mówiła, i przez to, że jednak to jest autobiografia, to wszystko jest prawdziwe, to jeszcze dobijało ten smutek, jakby świadomość tego, że faktycznie to dziecko musiało przejść przez tą tragedię całą.
Może o samej formie książki też słów kilka poświęćmy, bo no, króciutkie rozdziały, można powiedzieć, że pisane troszeczkę w formie takiego pamiętnika. Jak wy to odebraliście? Czy wam to pomagało właśnie w czytaniu, czy się gubiliście? Tak jak ostatnio z Dawidem rozmawialiśmy o książce o kryminale, tam mówiliśmy, że się trochę gubiliśmy, a tu te rozdziały były krótkie, a jednak myślę, że były bardzo super uporządkowane.
Tak, były uporządkowane, ale też, no tak jak też wspominałaś, ostatnio o tym dyskutowaliśmy, mi to nie przeszkadza, a nawet zachęca mnie bardziej do czytania, kiedy te rozdziały są krótsze. Nie wiem, jak u ciebie, Julia, chyba podobnie?
Tak, ja w ogóle uważam, że krótsze rozdziały są uzależniające, bo nie wiem jak wy, ale ja, jeśli mam na przeczytanie ciężki jakiś tam deadline, czy na przykład w przypadku naszej audycji, to
może by nie było, że my ci tu deadline narzucamy.
No ale wypadało przeczytać. Wypadało przeczytać przed nagraniem. Chodzi o to, że rozkładam sobie to na rozdziały. Kiedy te rozdziały są krótkie, to jest taka myśl, no dobra, to jeszcze jeden rozdział, są dwie, trzy strony. I nagle się budzę o 3 w nocy z przeczytaną 3/4 książki, oczami czerwonymi, po prostu zarwawionymi, załzawionymi. Jeszcze jeden rozdział, przecież są takie krótkie.
To jak taki rasowy serial.
Tak. Właśnie no. takie serialowe, więc dla mnie to zdecydowanie na plus.
No i w tej książce właśnie ja miałam podobnie to, co teraz powiedziałeś, że jeszcze jeden rozdział, to tam tylko 4-5 stron. I w ogóle łącznie ta książka jest dość krótka w mojej ocenie, jak na autobiografię, bo ma chyba 280 stron, coś koło tego.
Też młoda dziewczyna.
No ale dużo przeszła, więc mogłoby się wydawać, że mogłaby być grubsza. Natomiast krótkie rozdziały, 280 stron, w sam raz na taki weekendzik.
Tak, ale ja bym jeszcze dodał, że jak to warsztatowo było dobrze napisane, takie króciutkie zdania, mi się to bardzo podobało i cały czas mam wrażenie, że z jakimś autorem mi się to kojarzy i cały czas sobie nie mogę przypomnieć z którym, ale kiedyś na to wpadnę, może w ostatnim odcinku w czerwcu wreszcie wam powiem. Natomiast, no właśnie, w tej biografii był ten fragment, to chyba ty, Julia, mówiłaś o tej scenie, w której ona do matki przynosi scenariusz przed siebie napisany, że ona by to chciała robić, no to od razu mi się to skojarzyło z formą tej książki i z językiem. No naprawdę, ja jestem pod wrażeniem i no wow, bo ja się naprawdę nie spodziewałam czegoś takiego.
Tak. Króciutkie zdania, dialogi, no to było coś, co jeszcze bardziej wciągało.
Tak, to było w sumie tak dynamicznie zbudowane.
No i my się dziwimy, że to tak szybko nam poszło.
I że tak szybko się sprzedaje.
Właśnie i tak jakby do was pytanie, czy uważacie, że Zasłużenie to jest uważane za jeden z bestsellerów w Stanach i w Europie też już powoli.
Znaczy w Stanach chyba na pewno, bo to iCarly w Stanach Zjednoczonych jest o wiele bardziej kojarzony niż u nas w Polsce. Mimo, że w Polsce też, bo ty, Julia, chyba oglądałaś, tak? Wywnioskowałem tak sobie. Natomiast no, w Stanach no, to się nie dzieje, że to jest bestseller, bo on też opowiada o części jakiegoś dzieciństwa wielu ludzi, którzy siadali przed telewizorami i sobie ten serial oglądali.
Tak, to jest w ogóle ważna kolejna rzecz, kolejny wątek, który poruszyłeś, że przynajmniej dla mnie iCarly to jest też trochę taki symbol dzieciństwa, bo ja też to często oglądałam właśnie w młodości, lubiłam. I jak mówisz, w Ameryce to jest jeszcze bardziej powszechne zjawisko, więc myślę, że też jest takie okropne zderzenie z rzeczywistością wszystkich osób, które dorastały oglądając ten serial. Co się kryło jakby za kulisami.
Za uśmiechem tej aktorki też, bo tak. Przecież ona grała taką postać, którą byśmy nie posądzali o takie wspomnienia, ani o w ogóle takie życie.
Ja też coś zaraz na ten temat dodam, ale zanim to do Dawida mam sobie pytanie, bo Julia powiedziała o tym symbolu dzieciństwa, że iCarly było taką częścią trochę i Dawid, co w tczewie jest symbolem dzieciństwa?
Słuchaj, nie wiem, czy ja o tym już mówiłem, ale nie będzie darcia łacha z tczewa w tej audycji, tak? To już po raz kolejny.
Ale to nie jest darcie łacha, to jest
darcie łacha. Proszę pani, to jest darcie łacha, ale no tak na poważnie odpowiadając, nie wiem. Powiedziałbym, że kebaby, bo u nas w tczewie dużo kebabów. I właściwie za każdym rogiem można znaleźć coś takiego. Tradycyjną polską potrawę, przypomnijmy.
A dla ciebie?
A dla mnie?
Też kebaby?
Zapraszamy.
Nie, no kebaby nie, bo ja aż tak dużo nie jem. Jezu, to jest ciężkie pytanie, wiesz? To jest ciężkie pytanie. Znaczy ja pamiętam takie pierwsze sceny z mojego życia, jak sobie z rodzicami przechodziłem przez most tczewski. Rozwalony i można było spaść, więc było niebezpiecznie.
Pytam o serial, program telewizyjny.
Aha, o serial, a widzisz.
Albo jakoś coś z kultury.
Coś z kultury? Coś z kultury? Ojeju, to jest ciężkie pytanie,
piłka
wiesz?
Piłka nożna.
Misiusiatek i krecik.
Misiusiatek, tak. Misiusiatek i krecik w dzieciństwie. Nie, wiesz co, nie pamiętam, ale chyba... Smurfy.
O Jezu.
Smurfy wiem, że dużo oglądałem.
Mistyczne Smurfy.
Ja się bałam Gargamela.
Gargamela? Czemu?
No,
taki
nie
miły
wiem,
pan.
Straszny był.
Straszny? Aż taki Gargamel?
No.
Nie, dlaczego?
Śmieszny.
Do dzisiaj się go boję, także utnijmy ten wątek dla Dawida.
On miał chyba takiego kafluta na nosie.
Tak jest.
Tak? O, dobrze. No, to jeszcze Dawid pamiętam.
Jeszcze pamięta.
Jeszcze pamiętam.
Ucinamy ten wątek, mówiąc tym, że Dawida symbolem dzieciństwa były Smurfy i wracając do tej pozycji, do książki naszej, no, totalna zgoda z tym, co mówiliście o tym kolejnym wątku i symbolu dzieciństwa dla Amerykanów. No, nie dziwię się, że tam to jest bestseller i myślę, że wielu ludzi z zainteresowaniem przeczyta tą biografię, ale co mi się skojarzyło czytając, już tak kończąc moją myśl, że też wielu muzyków przecież mierzy się z podobnymi problemami, co młodzi aktorzy. Także można to śmiało przełożyć także na branżę muzyczną, czy branżę sportu, czy jakiekolwiek inne branże.
Tak, no chyba tu jak wszyscy siedzimy w trójkę, to możemy powiedzieć, że takie prawdy bardzo uniwersalne w niej zostały zawarte.
Ja się tylko zastanawiam na koniec, ile takich naszych symboli dzieciństwa skrywa takie tajemnice.
O, i to jest dobre pytanie. Na koniec tej części. Like a lonely soul on an empty sea. Behind a setting sun, I bet you can't find me. I'm lying on the ground, yeah, I'm upside down, 'cause I got so high. Never do what you're told, you're coming out of the cold. Teraz sobie porozmawiamy o tym, jak nam się ta książka podobała. Tak ogólnie, ale też w konkrecie, bo sobie ją ocenimy od 0 do 10. Jak zwykle tradycyjnie, to od razu pytanie od lewej mojej strony. Julia, jak ci się książka podobała?
Mam tabelkę.
O, to od razu notuj. Ja bym dała 10 na 10, no co tu dużo mówić. Mnie książka poruszyła, wzruszyła, wstrząsnęła, rozwaliła na łopatki i wszystko.
Czyli właściwie wracamy do najwyższych not.
No z taką pozycją to
wracamy
było
do korzeni.
Tak, wracamy do korzeni. No to ja w sumie nie wrócę do korzeni, bo też będzie wysoko. No tak bym dał 9,5 na 10.
Ty co? Jak na ciebie, to on naprawdę bardzo wysoko.
A za co odejmujesz to pół?
Z zasady. Ja niczemu nie daję.
Bo po prostu nie dałeś jak Karli, więc nie wiesz o co chodzi.
O, dobrze. Niech będzie takie wytłumaczenie. Dziękuję. Karolina.
10 na 10. A 10 na 10. Inaczej.
Czy to jest najwyżej oceniana książka w tej audycji?
Wydaje mi się, że nie. Coś takiego było w poprzednim sezonie.
A mi się wydaje, że tak.
Mi się wydaje, że tak. Potem.
Że bo... chyba wszyscy w trójkę daliśmy 10 na 10.
A to nie, co ty? Nie?
Dałem ci 10 na 10?
Przyśniło ci się.
A ja chyba dałem raz tę dziesiątkę. A tak mówiłem, że z zasady nie da... mojej książce. Ale ja nie napisałem książki, co ty mówisz.
Jeszcze.
No to tak, no to wtedy swoje bym dał. Nie, swoje bym dał 12 na 10. Po co się ograniczać?
Czemu byś wyszedł ponad skalę?
No bo mówię, po co się ograniczać?
Okej.
Okay. No widzisz.
Ale to wtedy byśmy z Krainą dały po dwa. Żeby
wyrównało. No, wyrównałoby się.
Żeby średnia wyszła normalnie.
Tak.
Dobrze, niech będzie. No to tak zostawmy. Czyli Karolina 10 na 10? Tak?
Tak jest.
Tak. Julia 10 na 10 i ja 9,5 na 10. Średnia wyjdzie i tak bardzo wysoka. Prawie najwyższa.
Czyli innymi słowy, polecamy. Lećcie do księgarni, bierzcie, czytajcie.
Tak jest.
Tak jest.
Płaczcie.
Kupujcie, kartkujcie, co chcecie. Ale najważniejsze, żeby przeczytać. To była audycja z innej strony. Będziemy się teraz z wami powoli żegnać. Przy mikrofonach byli
Karolina Skulska,
Julia Panicz
i Dawid Komorowski. Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.
innej strony.